Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Chrześcijanie muszą odzyskać utracony sens adoracji, przypomina Ojciec Święty. Eugenio Scalfari, autor głośnego wywiadu z Franciszkiem, przyznał się, że włożył papieżowi w usta słowa, których ten nie powiedział. 22 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Świątynia to obszar sakrum, w którym chodzi nie tyle o obrzędowość, co o oddawanie czci Bogu. Mówił o tym papież podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii Franciszek nawiązał do czytań liturgicznych, w których mowa jest o oczyszczeniu świątyni jerozolimskiej.
Świątynia to miejsce, do którego wspólnota przychodzi modlić się, chwalić Pana, dziękować Mu, a przede wszystkim oddawać Mu cześć. W świątyni oddaje się cześć Bogu i to właśnie jest najważniejsze. Dotyczy to również ceremonii liturgicznych. Co jest w nich najważniejsze? Śpiewy, piękne obrzędy, wszystko? Najważniejsza jest adoracja. Cała zebrana wspólnota spogląda na ołtarz, gdzie sprawowana jest ofiara i adoruje. Jednak uważam, i mówię to z pokorą, że my, chrześcijanie, być może trochę zatraciliśmy ten sens adoracji. Myślimy, pójdźmy do świątyni, spotkajmy się jak bracia. Owszem, to dobre i piękne, ale przecież centrum jest tam, gdzie jest Bóg. I mamy oddawać cześć Bogu.
Solidarność próbuje się usunąć ze słownika. Dla gospodarki i rynku stała się ona niemal wulgaryzmem. Mówił papież Franciszek do uczestników Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła w Weronie. Papież nawiązał też do tematu spotkania: mniej nierówności, więcej różnorodności.
Chciałbym oddać ten tytuł za pośrednictwem pewnego obrazu. Kula i wielościan. Kula może być wyobrażeniem ujednolicenia, pewnej formy globalizacji. Jest gładka bez krawędzi, jednakowa w każdej swej części. Wielościan ma formę podobną do kuli, ale składa się z wielu ścian. O ludzkości lubię myśleć jako o wielościanie, w którym różne formy, wyrażając siebie, stanowią elementy tworzące w różnorodności jedną rodzinę ludzką. I to właśnie jest prawdziwa globalizacja. Inna globalizacja na podobieństwo kuli jest ujednoliceniem.
Kilku rzeczy, które mi powiedział papież, nie napisałem, za to napisałem pewne, których mi nie powiedział. Są to słowa włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfariego, autora wywiadu z Franciszkiem. Publikacja ze względu na niektóre sformułowania wywołała wiele dyskusji i polemik. W czasie spotkania z kilkunastoma zagranicznymi dziennikarzami wyznał on, że to, co się pojawiło na łamach dziennika La Repubblica, jest nie tyle wywiadem, ile rekonstrukcją rozmowy.
Scalfari wyznał, że całą swą rozmowę z papieżem, która trwała ponad godzinę, spisał z głowy. Na spotkanie poszedł bowiem nie tylko bez dyktafonu, ale nawet i bez notesu. Staram się zrozumieć osobę, z którą prowadzę wywiad i później piszę jej odpowiedzi swoimi słowami, wyznał włoski dziennikarz. Przyznał zarazem, że pewne rzeczy, które znalazły się w cudzysłowie jako cytat, nigdy przez Franciszka nie zostały powiedziane. Pytany, czy zdaje sobie sprawę z faktu, że taki sposób uprawiania dziennikarstwa rodzi nieporozumienia, odpowiedział, że całe życie w ten sposób pracuje, bazując na swej doskonałej pamięci. Na własną obronę dodał, że tekst wysłał wcześniej do Franciszka i miał on zostać zaaprobowany, o czym rzekomo poinformował go sekretarz Ojca Świętego.
Wielka modlitwa ekumeniczna odbędzie się 30 listopada jednocześnie we wszystkich kościołach chrześcijańskich Indii. Jest to odpowiedź na ogromny kryzys dotykający ten kraj. Wzywamy wszystkich wierzących, by w tym czasie kryzysu politycznego, gospodarczego, moralnego i religijnego włączyli się w ogólnonarodową modlitwę za swą ojczyznę, apeluje katolicki arcybiskup Delhi. Przypomina zarazem, że dla człowieka wierzącego modlitwa jest naturalną odpowiedzią na przeżywane trudności, a Indie bardzo potrzebują sprawiedliwości i pojednania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek odwiedził wczoraj klasztor sióstr benedyktynek Kamedułek leżący na rzymskim Awentynie. Ojciec Święty odmówił z mniszkami nieszporę oraz modlił się z nimi przed Najświętszym Sakramentem. Towarzyszący mu arcybiskup Rino Fisichella wyznał, że poprzez tę wizytę u końca roku wiary papież chciał przypomnieć światu o znaczeniu adoracji i o tym, że prawdziwa ewangelizacja dokonuje się na kolanach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na spotkanie z mniszkami, które gościły papieża.
Chrystus, factus est pro nobis.
Co znaczy benedyktynki Kamedułki? A więc nasza wspólnota należy do zakonu świętego Benedykta i stąd benedyktynki.
Siostra Barbara.
Natomiast Kamedułki, ponieważ jest to reforma zakonu benedyktyńskiego w średniowieczu, która właśnie pochodzi z Kamaldoli. Tam święty Romuald założył jeden z eremów i od nazwy miejscowości pochodzi nazwa tej kongregacji. I nie wybrałyśmy tego miejsca, Pan Bóg sam nam je wybrał i przygotował z powodu różnych perypecji. XVIII wiek, Angela Pezza jest założycielką wspólnoty, ale pierwsza siedziba wspólnoty nie była tutaj. Pierwszą taką główną siedzibą to był klasztor bardzo blisko Matki Bożej Większej, klasztor świętego Antoniego, opata, eremity. No ale potem z powodu pewnej zawieruchy historycznej siostry zostały stamtąd usunięte, straciły to miejsce, ten klasztor. No i zaczęły troszeczkę tułać się. Potem zakupiły ten teren z willą rzymską, no i tutaj się przeniosły. Wszystkie inne budynki potem zostały dobudowane, dlatego ten klasztor no, nie ma nawet struktury zbyt klasztornej. Nie ma tej tradycyjnej struktury czworobocznej z dziedzińcem wewnętrznym i tak dalej, tylko jest to teren i budynek zaadaptowany na klasztor.
Una visita breve, ma significativa.
Arcybiskup Rino Fisichella.
Wizyta krótka, ale bardzo znacząca, przypadająca w dniu Pro Orantibus, czyli poświęconym pamięci o zakonnych wspólnotach klauzurowych. Wybór padł na ten klasztor, ponieważ te mniszki na fali posoborowej odnowy poddały rewizji swoją regułę, starając się powrócić do pierwotnych źródeł swego charyzmatu. Wiele mówi o tym, że właśnie na Awentynie znajdują się pierwsze ślady obecności żeńskiego życia mniszego w Rzymie. Papież spotkał się z mniszkami na modlitwie. W ostatnim czasie siostry otworzyły swój klasztor w dwóch wymiarach, prowadząc dla chętnych lekcję divina i organizując stołówkę dla ubogich. To odpowiada na dwa wyzwania wynikające z wiary: odkryć bogactwo Słowa Bożego i dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają. Papież włączył się w modlitwę wspólnoty. Odmawiane w kamedulskim stylu proste nieszpory i chwile adoracji eucharystycznej. Jest to wymowny znak odsyłający nas do poszukiwania fundamentu życia chrześcijańskiego w kontemplacji oblicza Chrystusa i w modlitwie. Powiedziałbym, że rok wiary prowokuje nasze wspólnoty chrześcijańskie do tworzenia szkół modlitwy, które prowadzą na spotkanie z Chrystusem. To spotkanie jest koniecznym warunkiem dalszej służby, czyli wyjścia ze świadectwem do tych, którzy znajdują się na marginesie naszej egzystencji. Są słabi, biedni, odrzuceni, ubodzy na ciele i na duchu. Czyli innymi słowy, używając sformułowania papieża Franciszka, chodzi o pójście z tym świadectwem na peryferię.
Chrystus, factus est pro nobis.
Wspólnota kamedulska jest wspólnotą, której możliwe są różne stopnie odosobnienia, właśnie erem, cenobium czy chociażby rekluzja. W cenobium, którym jest nasza wspólnota, akcent życia monastycznego jest położony bardziej właśnie na życie wspólnotowe. We wszystkich wymiarach, wspólną pracę, wspólną służbę, wspólną modlitwę. Natomiast jeśli chodzi o życie kamedulskie w eremie, my nie mamy eremu tak naprawdę we Włoszech, ale mnisi Kamaldoli Oni prowadzą życie bardziej, bym powiedziała, odosobnione, to znaczy te proporcje są troszeczkę inne. Prowadzą życie we wspólnocie, ale także no, bardziej w modlitwie i skupieniu w celi. Ale mają wspólną liturgię, wspólny stół, wspólną też służbę co do gościnności. Rekluzja jest to totalne odosobnienie na terenie wspólnoty. Ale też jest taka możliwość, czasami powołanie, czasami jest to posłanie kogoś na misję. Więc tak się też zdarza. Stąd mamy właśnie nasze siostry hinduski, siostry afrykanki. Otwarliśmy około 40 lat temu fundację w Tanzanii, w Afryce, gdzie kościół kwitnie i naprawdę jest bardzo dużo powołań, jest dużo młodych sióstr. W pierwszym klasztorze jest około 80 młodych mniszek.
Prima non ero cristiana, ero pagana.
Siostra Fausta.
Moja rodzina nie była chrześcijańska. Byliśmy poganami. Mieszkaliśmy w wiosce, do której było bardzo trudno dotrzeć. Z jednej strony był burz pełen dzikich zwierząt, z drugiej wysokie góry. Pewnego dnia dotarł do nas biały misjonarz i zaczął głosić Ewangelię. Był to pierwszy katolicki ksiądz, jakiego poznałam. Miałam wtedy 14 lat. Kiedy się pojawił i zaczęłam słuchać jego nauczania, poczułam się pociągnięta przez słowo. Zawsze stałam w pierwszym rzędzie, jak najbliżej, tak jakbym nie chciała stracić ani jednego słowa. Byłam pierwszą osobą w naszej wiosce, która przyjęła chrzest. Otworzyłam drzwi i po mnie przyszła kolejna innych, także na moje rodzeństwo. Potem ochrzciła się także moja mama. Ciekawą rzeczą było to, że zaraz po chrzcie chciałam żyć dla Boga, tak jak ten ksiądz, misjonarz, ale nie miałam wówczas najmniejszego pojęcia, że istnieje coś takiego jak zakon. Zasypywałam pytaniami naszego katechistę. On, widząc moją ogromną determinację, mówił: daj sobie czas, poczekaj. Jednak pewnego dnia dał mi listę zakonów i powiedział: wybierz. Ja, niewiele myśląc i nie wiem dlaczego, wskazałam na kamedułki. Wszystko to było niesamowite, bo ja do tej pory nie spotkałam w życiu żadnej siostry zakonnej. Katechista zaprowadził mnie do drzwi klasztoru, zaprezentował wspólnocie i poręczył za mnie, gdyż pochodziłam z rodziny pogańskiej. Wstępując do zakonu w 1989 roku, po raz pierwszy w swym życiu spotkałam zakonnicę. Nie miałam najmniejszego pojęcia, na czym będzie polegało moje życie. Wiedziałam tylko, że chcę służyć Panu Bogu.
Czas dzieli się właśnie na życie wspólnotowe, ale także są elementy życia samotnego. No, jeśli chodzi o kwestie pracy, my utrzymujemy się z pracy rąk naszych i dlatego też jest sporo różnej pracy. Posług, służby na terenie klasztoru, takiej wspólnotowej, ale także takiej no, na zewnątrz. Na przykład przyjmujemy przy naszej furcie ludzi, którzy przychodzą codziennie i proszą o jedzenie. Więc to, co jesteśmy w stanie dać każdego dnia, tym się dzielimy. No, prowadzimy różnego rodzaju aktywność gościnności. Więc ta gościnność też polega na tym, że właśnie otwieramy jakby te nasze przestrzenie, na przykład na formacje dzieci, które przygotowujemy się do pierwszej komunii. No i potem mamy też foresterię, czyli dom dla gości. W tradycji monastycznej gościnności jest rzeczywistością, która zawsze była obecna. W każdym życiu poświęconym Bogu możemy zauważyć pewne napięcie pomiędzy aktywnością i modlitwą, kontemplacją i działaniem. I to napięcie będzie towarzyszyło osobie konsekrowanej w świecie, siostrze zakonnej, która służy gdzieś w parafii, czy prowadzi swoją działalność apostolską i też prowadzi życie wspólnotowe, mniszkom, czy nawet rekluzie, która u nas żyła przez ponad 40 lat. I jej rekluzja jest ciągle dla nas takim znakiem właśnie oddania Bogu, oddania całkowitego, bycia samej z Bogiem samym, tak jak siostra Nazarena mówiła. Rekluzja jest to totalne odosobnienie.
Tak się szczęśliwie składa, że wizyta papieża zbiegła się z rocznicą obłóczyn siostry Nazareny Crotti, rekluzy, która żyła w tym miejscu. 21 listopada 1945 roku rozpoczęła w tym klasztorze swe życie zakonne, które w całości poświęciła modlitwie i umartwieniu. Przypomnę słowa papieża Piusa XII, który zaaprobował taką formę jej życia, definiując ją jednocześnie jako zbyt surowe. Przez całe życie żywiła się wyłącznie chlebem i wodą. Spała na zwykłej skrzyni, na której widniał krzyż. Świadectwo jej świętości wciąż jest żywe na Awentynie. Miałem okazję odwiedzić celę siostry rekluzy. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jej prosty, zgrzebny habit, skrzynia, na której na pewno nikt z nas nie chciałby spać, okienko, przez które przyjmowała codziennie najświętszy sakrament. To styl życia, który trudno jest zrozumieć, gdy nie spojrzy się na nie przez pryzmat jej ogromnej wiary, tak intensywnie przeżywanej każdego dnia. Mniszki w darze ofiarowały papieżowi listy, które siostra Nazarena pisała do swego ojca duchowego. Przebija z nich ogromna wiara i życie całkowicie poświęcone Chrystusowi.
Matka Michela Porcelato, opatka klasztoru.
Był to wybór radykalny. Obraz, którym siostra Nazarena bardzo lubiła się posługiwać, to ziarno, które wpada w ziemię i jeśli nie obumrze, nie wyda owocu. Jednak to nasienie pozostaje w ukryciu. Jej dziedzictwo to przede wszystkim ogromna autentyczność. Dla niej każde powołanie, każda forma relacji z Chrystusem musiała opierać się na autentyzmie, na szczerym byciu, cali ze swym życiem w prawdzie. Oznaczało to dla niej także ściąganie tych masek, które każdy z nas nosi na co dzień, uwalnianie z naszych uwarunkowań, ograniczeń. Przede wszystkim była więc prawdziwa, a ponadto ogromnie kochała Kościół. Była to miłość prawdziwa, nieformalna. Ja miałam możliwość odwiedzić ją kiedyś w celi. Po rekluzie spodziewałam się być może jakichś słów pełnych ascezy. A ona mówiła mi o miłości, przypomniała, że właśnie ona jest powołaniem każdego człowieka, podkreślała, że każdy z nas jest powołany do miłości. Credivitetiam cum locutus sum,
ego humiliatus sum divi. To, czego bardzo młody człowiek dzisiaj szuka, to jest istota życia. Bardzo często jesteśmy zabiegani, szukamy bardzo dużo różnych, także co do działalności, prac, dużo zajęć. Natomiast mi się wydaje, że w życiu monastycznym szuka się tego, o czym mówi Ewangelia, tego jedynego koniecznego, no, tego, co Jezus mówi do Marty. Marto, Marto, troszczysz się o wiele, jednego ci potrzeba. Właśnie ta jedyna rzeczywistość konieczna. Myślę, że w życiu monastycznym dokonuje się coś takiego jak esencjalizacja. Takie sprowadzenie życia coraz bardziej do esencji, do istoty. Szukanie tego przynajmniej. W Cenobium, którym jest nasza wspólnota, akcent życia monastycznego jest położony bardziej właśnie na życie wspólnotowe. Liturgia i Słowo Boże. To są dwa filary życia tutaj u nas. Staramy się, żeby no, były to przestrzenie gościnne także dla innych, czyli żeby tym Słowem Bożym dzielić się z innymi, a i też liturgia, żeby była taką przestrzenią, gdzie osoby z zewnątrz mogą przychodzić i modlić się i zaczerpnąć ze źródła. Właśnie idea życia monastycznego jest ta, że to nie my wychodzimy i biegamy, ale jest to tworzenie jakby takiej oazy, czy takiego źródła, do którego ludzie przychodzą i mogą zaczerpnąć.
Wizytą w rzymskim klasztorze benedyktynek Kamedułek, który wczoraj odwiedził papież Franciszek, kończymy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.